Drodzy, patrząc na kolejne karty katechizmu Kościoła katolickiego, jesteśmy w obrębie rozważania wyznania wiary chrześcijańskiej, a mówimy w ostatnich dniach, w ostatnich katechezach o grzechu, o upadku człowieka. Zajmujemy się grzechem pierworodnym, to znaczy tej próbie wolności, która przez człowieka została oblana. Człowiek nie zdał tej próby wolności, popełnił grzech. O tym była mowa, pierwszy grzech człowieka. A dzisiaj chcemy zająć się zagadnieniem konsekwencji grzechu Adama, on tak jest nazywany, dla ludzkości. Dlaczego Adama, a nie Ewy? Czasem mówimy zamiennie grzech pierwszych rodziców, grzech pierworodny. Grzech, który swoje konsekwencje niesie dla całej ludzkości. I patrzymy na 401, 2 i kolejne punkty katechizmu Kościoła katolickiego. Czytamy tak. Wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama. Stwierdza to święty Paweł. I tutaj mamy dwa konkretne cytaty z 5 rozdziału listu do Rzymian. Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. To jest 5 rozdział, 12 werset, a w tym samym rozdziale 19 werset. Przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. A zatem apostoł przeciwstawia tę powszechność grzechu następstwem, którego jest śmierć, powszechności zbawienia w Chrystusie. To 18 werset w 5 rozdziale. Jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego Chrystusa sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Tu jest od razu nadzieja wlewana w nasze serca, że grzech pierworodny, grzech Adama, to nie koniec. Patrząc z perspektywy Starego i Nowego Testamentu, posłuszeństwo Chrystusa, czyn sprawiedliwy Chrystusa daje usprawiedliwienie wszystkim ludziom. to usprawiedliwienie, które daje nam życie wieczne. Kiedy patrzymy na kwestię upadku człowieka, musimy wrócić do tej pierwotnej szczęśliwości. Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, czyli stworzył bardzo dobrym człowieka, ale dał nam wolność. To jest jedna z największych tajemnic. I wzorowana jest ona, skoro jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, to ta wolność również wzorowana jest na wolności samego Boga. Tylko wiemy, że Pan Bóg w swej wolności dokonuje tylko właściwych wyborów. Wolność sprawia, że możemy o sobie samostanowić, tak byśmy to powiedzieli. No i wiadomo, że to jest cenny dar. Możemy wybierać, możemy decydować. Ale z drugiej strony dar bardzo odpowiedzialny i też chyba niebezpieczny. Fundament miłości, bo miłość to też kwestia pewnego wyboru mojego, bardzo konkretnego, decyzji, ale i pewne zagrożenie, jeżeli tej wolności będziemy nadużywać i własnej, i innych ludzi. Szczęście, kolejny element, chyba ważny dla nas, tak po ludzku patrząc, bardzo często, kiedy są jakieś sondaże, sądy prowadzone wśród ludzi młodszych czy starszych, jedna z pierwszych odpowiedzi, czego pragnie człowiek, to właśnie szczęście, takie tutaj, na ziemi. I nasze szczęście, jako ludzi wierzących, zależy od tego, co lub kogo kochamy. Dlatego Stwórca Bóg dał nam taki sekret szczęścia. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Mamy tutaj takie trzy, no nie tyle przedmioty miłości, ale trzech adresatów tej miłości. Pan Bóg, bliźni, czyli drugi człowiek i ja sam. Boga, bliźniego i siebie samego. Oczywiście pełnią miłości obdarowuje nas Pan Bóg i On nas tej miłości uczy. Jeżeli obejmujemy miłością Boga, drugiego człowieka i siebie samego, to jest ta pełnia miłości. Natomiast jeżeli miłością obejmujemy wyłącznie siebie i stawiamy siebie w centrum, świadomie czy nieświadomie, ale konsekwencje są widoczne, to wtedy wykluczamy z tej miłości Pana Boga drugiego człowieka, czyli bliźniego, albo mieszamy ten porządek, albo za dużo miłości okazujemy sobie, a za mało Panu Bogu. Poprzez to dokonujemy niewłaściwego wyboru i tracimy szczęście. Właśnie grzech na tym polega, że tego wyboru dokonujemy w niewłaściwy sposób. Mówiliśmy o grzechu popełnionym przez aniołów. Teraz nieco więcej o grzechu, który został popełniony przez pierwszych rodziców, przez Adama i Ewę. Możemy powiedzieć, że jakby przestawiają oni tę orbitę miłości z Pana Boga na siebie samych. Czynią to dla siebie, może z myślą też o swoich dzieciach, o potomstwie, czy o całej ludzkości, pewnie nie do końca. Raczej ten horyzont myślenia był wtedy bardzo ograniczony. Mamy tutaj przykład źle wykorzystanej wolności, która wprowadza ludzkość w nieszczęście, czy w taką nawet lawinę, byśmy powiedzieli, nieszczęść. Przekazywanie grzechu, to też precyzuje nam katechizm, z pokolenia na pokolenie dokonuje się przez samozrodzenie, ale jest dodatkowo utrwalane przez naśladowanie rodziców przez dzieci. Upadek aniołów, o którym mówiliśmy, różni się od upadku człowieka. Czym? Tym, że aniołowie żyją już w wieczności. To jest nieodwracalne, ten ich wybór. W wieczności już nie ma zmian. Natomiast ludzie, żyjąc tutaj w doczesności, jeszcze mogą się nawrócić, mogą się zmienić. Człowiek, i to jest też, myślę, że dla nas radosna nowina, dobra nowina, może się nawracać tak długo, jak żyje tu na ziemi. Nie jest to teraz taki powód czy okazja do tego, żeby traktować życie na ziemi jako taki okres swawoli, hulaj dusza, piekła nie ma, bo i tak się mogę nawracać aż do śmierci, ale raczej zachęta do tego, żeby to nawrócenie nastąpiło jak najszybciej i następowało stale, wtedy kiedy nawet najmniejszy grzech wedrze się do naszego serca. To jest ważne, żeby w taki sposób to swoje życie prowadzić, nie czekać na ostatni moment, bo możemy się go nie doczekać, bo może coś się zmienić, coś się stać w życiu naszym, naszych bliskich, świata. Coś nas może zaskoczyć znienacka. Dlatego co stoi na przeszkodzie, żeby żyć z Panem Bogiem przez całe życie? Benedykt XVI w homilii inaugurującej swój pontyfikat przepięknie mówił, żeby oddać swoje życie Chrystusowi, żeby się z Nim zaprzyjaźnić. W homilii podczas jednej z pasterek zachęcał też, żeby podać Chrystusowi dłoń i dać się poprowadzić przez życie. I znowu wracając do tego, co mówił na inaugurację pontyfikatu, Chrystus niczego nie zabiera i niczego nam nigdy nie zabierze, ale da nam stokrotnie więcej, niż możemy się spodziewać, niż możemy i potrafimy poprosić. Konsekwencje grzechu pierworodnego, grzechu Adama. W katechizmie czytamy tak. Za świętym Pawłem Kościół zawsze nauczał, że ogromna niedola, która przytłacza ludzi oraz ich skłonność do zła i podleganie śmierci, nie są zrozumiałe bez ich związku z grzechem Adama i faktem, że on przekazał nam grzech, z którego skutkami rodzimy się wszyscy i który jest śmiercią duszy. To słowa Soboru Trydenckiego. Ze względu na tę pewność wiary Kościół udziela chrztu na odpuszczenie grzechów nawet małym dzieciom, które nie popełniły grzechu osobistego. W jaki sposób grzech Adama jest grzechem wszystkich potomków? Tu jest ważne stwierdzenie świętego Tomasza z Akwinu. Cały rodzaj ludzki jest w Adamie jak jedno ciało jednego człowieka. Cały rodzaj ludzki jest jedno ciało, jak jedno ciało jednego człowieka. I przez tę jedność rodzaju ludzkiego wszyscy ludzie są uwikłani w grzech Adama, jak wszyscy są objęci sprawiedliwością Chrystusa, o czym wcześniej czytaliśmy. Natomiast samo przekazywanie grzechu pierworodnego jest jednak tajemnicą, której w pełni zrozumieć nie jesteśmy w stanie. Czytamy w katechizmie, wiemy z objawienia, że Adam otrzymał świętość i sprawiedliwość pierwotną nie dla siebie samego, ale dla całej natury ludzkiej. Ulegając kusicielowi, Adam i Ewa popełniają grzech osobisty, ale ten grzech dotyka natury ludzkiej, którą będą przekazywać w stanie upadku już, czyli po grzechu pierworodnym. A zatem grzech będzie przekazywany całej ludzkości przez zrodzenie, to znaczy przez przekazywanie natury ludzkiej pozbawionej pierwotnej świętości i sprawiedliwości. Dlatego to jest bardzo ważne, grzech pierworodny jest nazywany grzechem w sposób analogiczny. Jest grzechem zaciągniętym, a nie popełnionym. Jest stanem, a nie jakimś konkretnym aktem. Dzisiaj, kiedy patrzymy na nasze życie, na codzienność, i kiedy myślimy o grzechu, to myślimy raczej o czymś, czego dokonaliśmy. Te cechy grzechu, świadomie i dobrowolnie, ma być popełniony, by był grzechem. No i właśnie, kiedy tak sobie zadajemy pytanie na temat grzechu pierworodnego, taka wątpliwość się może pojawić, chociaż słyszeliśmy ze słów katechizmu, że no jest to pewna tajemnica, no ale pojawia się pytanie, dlaczego my musimy cierpieć za to, że pierwsi rodzice zgrzeszyli. I znalazłem piękny opis, opracowanie ojca Jacka Salija, dosyć długie, ale myślę, że niektóre fragmenty nam pomogą. Trzeba wyjść od zła, które czynimy my sami, czyli jakby od końca. Zło, które czynię, pogłębia we mnie, pisze ojciec Sali, smutek i bezsens, jakim podlegają ludzie od czasu pierwszego grzechu, który się zdarzył na ziemi. I ta okoliczność decyduje istotnie o rzetelności naszego pytania. Dlaczego ponosimy konsekwencje grzechu pierworodnego? Chodzi o to, żeby znaleźć odpowiedź. Czy będzie ona pełna, czy niepełna? Zależy też w dużej mierze od nas i od prawd wiary, które będziemy przyjmować albo których przyjmować będzie nam trudno. Nie tylko ten pierwszy grzech, ale każdy grzech wywiera fatalny wpływ na innych. Tutaj odejdę nieco od tekstu. Tak jak mówimy, że jesteśmy wspólnotą Kościoła i nasz grzech osobisty rani całą wspólnotę Kościoła, tak samo jest w przypadku grzechu pierworodnego. Zranił całą ludzkość ten grzech. I nie ma grzechów, pisze dalej ojciec Sali, które moglibyśmy popełnić wyłącznie na swój własny rachunek. Po prostu nasz grzech, choćby popełniony tylko myślą, powiększa ogólną sumę zła. A im więcej zła na świecie, tym trudniej w ogóle wszystkim żyć, kochać wszystko, co jest warte miłości i nie kochać niemądrze. Zatem pytanie, czy to sprawiedliwe, że cierpimy z powodu grzechu pierwszych rodziców, zaczyna nam się krystalizować. Trzeba zapytać raczej może, czy to sprawiedliwe, że w ogóle ponosimy konsekwencje cudzych grzechów. Czy to sprawiedliwe, że inni ponoszą konsekwencje z powodu mojego zła, cierpią z tego powodu. Bardzo zrozumiałe i pełne sensu wydaje się to drugie podejście do problemu. Czy to sprawiedliwe, że inni cierpią z powodu mojego zła? Naturalne jest to, że jeżeli krzywdzę innych, to jasno i konkretnie widać, że inni cierpią z tego powodu, że ich krzywdzę. To jest proste. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tych konsekwencji grzechu pierworodnego, my jesteśmy wspólnotą pewną, nie jesteśmy od siebie oddaleni, oddzieleni, odizolowani. Jesteśmy rodziną ludzką, która składa się z takich małych wspólnot, jak małżeństwo, jak rodzina, jak wspólnota zakonna, jak jakaś inna wspólnota, czy to religijna, czy nie, ale żyjemy między ludźmi. I już teraz jakby abstrahując od samego grzechu, to nasze ludzkie zachowania, jeżeli są poprawne, pełne miłości, ludzkiej dobroci, empatii w stosunku do innych, to wszystko sprawia, że i atmosfera, czy to w pracy, czy w szkole, czy w domu, czy w sąsiedztwie, jest dobra, jest pozytywna. Jeżeli ktoś jest, jak to mówimy, toksyczny, czyli no, wprowadza taką atmosferę zamętu, atmosferę niezrozumienia, atmosferę podkopywania dołków pod drugim człowiekiem, czy wręcz, nie wiem, obmowy i tak dalej, wiemy chyba, o co chodzi, to czujemy, chociaż może czasem nie wprost, ale czujemy, że atmosfera, mówimy, gęstnieje, że atmosfera jest niedobra, że nie czujemy się dobrze. To jest tylko na takiej ludzkiej płaszczyźnie, ale zobaczmy, jakże to jest, drodzy, prawdziwe. Więc jeżeli nasze intencje są dobre, szlachetne, to będziemy jak taki mały płomyk rozpalać w taki pozytywny sposób całe środowisko, w którym żyjemy, zapalać do dobra, do miłości. A jeżeli nie, to będziemy taki nieprzyjemny zapach rozsiewać wokół siebie i takie bagienko jakimś patykiem mieszać tylko i wyłącznie. Przepraszam, takie może przykłady, ale myślę, że one są plastyczne i pokazują też te relacje między nami. I to wszystko odnosimy do kwestii naszej wiary i do tego, w jaki sposób to wyglądało w czasie grzechu pierworodnego, w czasie tego, co pierwsi rodzice, jak ich nazywamy, uczynili i co ma wpływ na to, co się dzieje dzisiaj. Mówimy też i czytamy w katechizmie o tym, że grzech pierworodny sprawił, że jesteśmy w ciągłej walce. Czytamy tak, 407 punkt to jest. Nauka o grzechu pierworodnym, związana z nauką o odkupieniu przez Chrystusa, daje jasne spojrzenie na sytuację człowieka i jego działanie w świecie. Przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem, chociaż człowiek pozostaje wolny. Grzech pierworodny przynosi ze sobą niewolę nad panowaniem tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła. To jest fragment z dokumentów Soboru Trydenckiego. Nieuwzględnienie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest powodem wielkich błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej, a także obyczajów. To fragment z encykliki świętego Jana Pawła II, Centesimus Annus. I konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych, wszystkich ludzi, powodują w świecie, który jest ujmowany jako całość, stan grzeszności, który może być określany wyrażeniem świętego Jana grzech świata. Ewangelia świętego Jana, 1:29, grzech świata. I wyrażenie to określa także negatywny wpływ, jaki wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe, struktury społeczne, które są owocem grzechów ludzi. Ta dramatyczna sytuacja świata, który cały znajduje się w mocy złego, 1 list św. Jana znowu, 5:19, sprawia, że życie człowieka jest walką. I na podsumowanie fragment z konstytucji Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego II. Całej historii ludzkości towarzyszy bowiem ostra walka przeciwko mocom ciemności, która rozpocząwszy się na początku świata będzie trwała, jak mówi Pan, aż po dzień ostatni. Wplątany w nią człowiek powinien stale walczyć o wytrwanie w dobru, a tylko z wielkim trudem, jedynie z pomocą łaski Bożej, jest zdolny osiągnąć jedność w sobie samym. Zatem bądźmy tego świadomi, że pewna walka toczyć się będzie aż do końca, choć może nie wszyscy lubią to sformułowanie i stwierdzenie, że trzeba walczyć o coś, o wartości, o miłość, o dobro, ale i o siebie, o swoje zbawienie. Walczyć o zbawienie innych, drugiego człowieka, tego, który jest najbliżej. Zobaczmy czasem, ile jest dramatów w rodzinach, pomiędzy małżonkami, gdzie jedno wierzy w Pana Boga, a drugie nie chce mieć nic wspólnego z wiarą. Ile dramatów, ile cierpienia rodziców, kiedy dzieci odchodzą od Pana Boga, a wychowane zdaje się na wierze czy w wierze. Dlatego bądźmy świadomi, że taką walkę przychodzi nam i będzie przychodziło nam toczyć, ale w tej walce też nie jesteśmy sami. Walczymy o nasze zbawienie, nie tyle o nie zabiegamy, ale walczymy o to, by go nie stracić. Był o odkupieniu, o zbawieniu przepiękny już w cykl kateches i raz po raz one się pojawiają w tym cyklu katechizmowym. Więc już nie będziemy mówili dzisiaj, czym jest odkupienie i zbawienie, ale wiemy, że to jest pewien dar, który my otrzymamy, czy otrzymaliśmy od Pana Jezusa. Ale dar, który możemy poprzez naszą wolność wypuścić z naszych rąk. Dlatego zachęta katechizmu, zachęta Soboru Watykańskiego II do tego, żeby tę walkę toczyć i z Chrystusem nigdy nie będziemy na pozycji straconej.